po przerwie muzycznej wracamy. Przypomnę, w studiu Radia Doksa pani Sandra, młoda mężatka, i ksiądz Jerzy Dzierżanowski, dyrektor diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, a rozmawiamy o ślubie. I przed przerwą zapowiedziałem, że dopytam księdza o te cztery grupy tematyczne, na podstawie cztery filary księdza programu przygotowań nauk przedmałżeńskich. No i właśnie, jest to psychologia komunikacji, sakramentalność małżeństwa, etyka małżeńska i odpowiedzialne rodzicielstwo. Wspomnieliśmy tutaj, że warto rozmawiać, no ale właśnie, czy rozmowa to podstawa tej psychologii komunikacji?
Umiejętność słuchania.
Przede wszystkim. Tak. Nie mówienia, a słuchania.
Tak jest. I to chyba z takich doświadczeń i praktyki pewnej życiowej. Wielu z nas wie, że dobrym rozmówcą nie jest ten, który dużo mówi, ale ten, który potrafi słuchać. I mówię do drugiej osoby, lubię z tobą rozmawiać właśnie dlatego, kiedy mam to odczucie, że ta osoba, z którą rozmawiałem,
słucha.
Dobrze mnie zrozumiała, dobrze słucha. Prawda? I to jest jakby jednym z elementów tego bardzo szerokiego bloku zatytułowanego Psychologia Komunikacji. Wydaje mi się, że rozpoczynanie też przygotowania do małżeństwa ma ten tutaj taki duży plus, że są to zajęcia bardzo praktyczne, wprowadzone w formie no takiej trochę zabawy. Dzieci się uczą przez zabawę, ale dorośli jeszcze lepiej.
I lepiej się bawią.
I lepiej się bawią, tak. I narzeczeni widzą po prostu na samych zajęciach, że to pomaga im w takim lepszym rozumieniu siebie. O to też chodzi. No mhm. I to jest jakby taki punkt też zaczepienia w całym tym programie, który ja prowadzę, żeby poprzez tutaj uwrażliwienie na potrzeby drugiej osoby, szacunek, godność, to się zawiera właśnie w tej postawie, w jaki sposób ja rozmawiam. Czy ja nawet słuchając przypadkiem nie ranię tej osoby, bo ją ignoruję, bo nie wiem, odzywam się od czasu do czasu, ale w sposób taki może cyniczny, żeby pokazać właśnie, że tu już jest ten element właśnie sakramentalności małżeństwa, to jest w ten sposób wyraża się miłość do drugiej osoby. Kiedy potrafimy z sobą rozmawiać, kiedy potrafimy dyskutować, kiedy potrafimy osiągnąć kompromis, kiedy nas dzielą różne rzeczy, prawda? Kiedy potrafimy sobie przebaczać i w jaki sposób to robimy. Forma to jest bardzo istotne w całym tym bloku dotyczącym komunikacji.
Co było najtrudniej przyjąć jako prawdę? To, co powiedział ksiądz Jerzy Dzierżanowski na tych przygotowaniach, pani Sandro.
No przede wszystkim ja byłam w szoku, że mój wówczas chłopak, że on ma tak dużo do powiedzenia. On tak naprawdę zawsze i jest taką osobą cichą i jest moim totalnym przeciwieństwem, co uważa za błogosławieństwo. Ma swojego rzecznika prasowego. No taka niechlubna może łatka, ale śmiejemy się z tego. Więc tutaj miał też szansę się otworzyć i ja przyznam, że już nie tylko go słuchałam, ale słyszałam to, co on mówi. I to też myślę jest ważne, bo my możemy się słuchać, sobie odpowiadać, ale też czasem ta druga osoba ma coś ważnego do zakomunikowania. A jeżeli ona ma być najważniejszą osobą w moim życiu, z którą chcę dzielić de facto moje życie, no to dobrze jest, żebyśmy się rozumieli na takim pełnym poziomie. Więc no śmiałam się z tego, śmialiśmy to zresztą z całą rodziną, że Adam przemówił. Bardzo pozdrawiam cię, Adaś. Wiem, że nas słuchasz. Ale to było takie bardzo taką dobrą energię też dało. Energię. Po prostu było taką fajną siłą napędową też dla związku, bo oboje zrozumieliśmy, jak wiele jeszcze mamy do odkrycia przed sobą. Znamy się podobno tak dobrze, a jednak no, takiej pozornie prostej rzeczy zabrakło. O co oczywiście wyszło na plus i przyznam, że jakby też już zaczęłam pilnować się trochę bardziej i rozmawiać z mężem na takim pełnym poziomie.
Rozmowa, umiejętność słuchania. Co jeszcze?
W komunikacji bardzo ważną, doniosłą rolę odgrywają uczucia i emocje. W związku z tym również ten temat jest podejmowany właśnie umiejętności wyrażania naszych uczuć i emocji. W tonie głosu, w formie, jakie szczególnie wyrażamy swoje trudne emocje, jak złość, niezadowolenie, gniew.
Ale też problem, przepraszam, problem w tym, że nie potrafimy tego nazwać, co
tak, nierzadko jest tak, że ten język uczuć i emocji jest bardzo ubogi. Mhm. To wiąże się również z pewnym doświadczeniem wyniesionym z domu rodzinnego. Tak? Na ile uczucia były obecne właśnie w tej formie takiej też werbalnej, no, bo Pan Bóg stworzył nas jako jedność psychofizyczną i uczucia są częścią mnie. Dlatego nie można tego w żaden sposób negować, czy niedobrą jest formą takie ukrywanie swoich uczuć, bo w formie i zachowaniu no doskonale wyrażamy to w sposób czasami niewerbalny i też może czasami bardzo raniący. Dlatego jak te uczucia wyrażać, jak mówić o tym, że właśnie jestem z czegoś niezadowolony, coś mi sprawiło przykrość, coś mnie zabolało, żeby był to jasny komunikat, ale jednocześnie nie prowokujący od razu do naskakiwania sobie do oczu, ale zachęcające do tego, żeby porozmawiać o tym.
Tak. Czyli powiedzieć, mam problem, chcę z tobą porozmawiać?
No, niekoniecznie tak. Na naszych spotkaniach
się może zacząć problem.
Tego, bo już samo sformułowanie mam problem może bardzo zamknąć drugą stronę na wiele, na wiele godzin czy dni. Natomiast prawda, uczymy się tego na tych spotkaniach, że mam dużą potrzebę porozmawiania. Kiedy rozmawiam z tobą, łatwiej mi zrozumieć pewne rzeczy, czy łatwiej mi podjąć też decyzję, prawda? Żeby to był komunikat zachęcający, nie oceniający, nie wprowadzający w poczucie winy, nie raniący drugą stronę, ale właśnie zachęcający do tego, żebyśmy poprzez rozmowę lepiej się poznali, ale też szli do przodu. Właśnie przez to, że porozmawiamy, że z tobą porozmawiam, a nie w poradni, czy nie pójdę do osoby, której się będę zwierzał z tego, że nie mogę z tobą rozmawiać.
A gesty? Bo to też przecież psychologia komunikacji, mowa ciała, to też jest obecne na tych zajęciach?
Na pewno. Ksiądz zwraca uwagę na to, żeby zwracać na siebie uwagę. I myślę, że to banalnie brzmi, bardzo prosto, ale jest bardzo ważne. Poprzez takie właśnie różne ćwiczenia, czasem trochę się wygłupialiśmy, czasem było na poważnie, ale siłą rzeczy emocje albo po prostu ten taki wyraz twarzy, jaki się pojawia, gdy o czymś mówimy, trudnym, ważnym, bądź przeciwnie, jest jednak do zaobserwowania i często bardzo było to fascynujące patrzeć nawet na inne pary, jak tutaj zdumienie na przykład, jak brwi się podnoszą na jakąś informację z drugiej strony, ale to było dobre, to było w porządku, więc jak najbardziej. No i też fakt, że my na przykład zaobserwowaliśmy, ale to już takie dla nas było, że różnie pary też ze sobą siedziały. Niektórzy mieli potrzebę być sobą bardzo blisko, bardzo ciasno, wręcz po prostu centymetr do centymetra. Niektórzy wręcz, bym powiedziała, z dystansem. Już tak nie do końca może na poważnie biorąc to, bo to jakby sygnalizowały te ciała. Więc w ogóle sposób siedzenia obok siebie. Jedna para usiadła w ogóle chyba na początku nawet nie razem, bo jakoś się od razu przegrupowali, dlatego my przyszliśmy ostatnie, bo ja trochę się spóźniam, ale już później się nie spóźniałam. Dlatego zajęliśmy ostatnie miejsca i usiedliśmy razem normalnie, ale faktycznie obserwowanie innych ludzi też w tym czasie, w którym się znajdowali podobnym do nas, bo w takim czasie decyzji, decydowania o związku, o tym co dalej, było bardzo fascynujące. No i też w toku zajęć i warsztatów zwracaliśmy na to uwagę. I to też było ciekawe spostrzeżenie, oczywiście.
A teraz też zwraca pani na to uwagę?
U męża.
No tak.
Jasne, jasne. Myślę, że też teraz... Teraz jest w ogóle jakoś tak inaczej. Jest już po ślubie, jest jakiś taki większy spokój we wszystkim. Po prostu doszliśmy do tego punktu, którego bardzo pragnęliśmy, na który bardzo czekaliśmy i to ta rzeczywistość, ja się śmieję, że ten miesiąc miodowy, to się po prostu przeciąga, że się nie da, ale myślę, że to jest też istota dobrego związku i tego, że ludzie, którzy bardzo chcieli sami tego, nie rodzice, czy otoczenie, czy presja społeczna, powiedzmy, potrafią się tym cieszyć i z tych właśnie nawet drobnych gestów wyczarować, wymyślić, jak ta osoba się czuje, jak ją pocieszyć, czy wręcz po prostu pobyć razem w tej takiej, no, małżeńskiej radości.
O tym, co jest po, też porozmawiamy, ale teraz czas na sakramentalność małżeństwa, bo to jest ta istota, no ale właśnie, czy sakramentalność małżeństwa to tylko nauka przysięgi, którą para wymawia przed Bogiem na ołtarzu?
No nie, sakramentalność małżeństwa to oczywiście ich odpowiedzialne życie z Bogiem w związku sakramentalnym. Dlatego tu jest też ogromnie ważną ta sfera duchowa i relacja do Pana Boga i rozwój przede wszystkim tego życia duchowego, religijnego. I w tym przygotowaniu, które ja proponuję w ramach tych 13-15 spotkań, jest jakby zaplanowana pewna taka etapowość. Ja uważam, że czymś bardzo ważnym jest takie też poczucie bezpieczeństwa młodych ludzi. Oni przychodzą z bardzo różnych środowisk i dopiero jednym z ostatnich czy przedostatnich spotkań to jest jakby nawiązanie też do domu rodzinnego. Jakie wynieśliśmy wzorce, kto miał wpływ na nasze wychowanie religijne, w jaki sposób w domu rodzinnym właśnie była przekazywana ta wiara w Boga. To wszystko ma prowadzić do takiej refleksji, że ta sakramentalność małżeństwa to jest życie na co dzień Bogiem, ale nie da się dzieciom przekazywać wiary w piękniejszy sposób jak ten, kiedy ten Bóg jest obecny w tej relacji małżeńskiej, czyli żony do męża, męża do żony, czyli właśnie w tym szacunku, który sobie okazują, tej umiejętności przebaczenia. Tu niekoniecznie oni muszą mówić o Bogu, co świadczyć, że to, co się dzieje, jest podjęcie powołania Bożego, jest wolą Bożą i chcemy po Bożemu żyć. Ale ja zawsze na to jestem bardzo czuły, że jeżeli dziecko słyszy o tym, że ma, nie wiem, odmówić pacierz, tak, bo jest wieczór, już trzeba iść spać, a jednocześnie rodzice się kłócą, czy nie wiem, padają jakieś bardzo obraźliwe słowa, no to jest zaprzeczeniem tego, czego rodzice oczekują i co przekazują dzieciom.
Kiedyś właśnie słyszałem na jednym z nabożeństw, w trakcie którego było zawierane małżeństwo, że podstawą, fundamentem małżeństwa jest modlitwa. To prawda?
Myślę, że tym, to, co właśnie ksiądz wcześniej powiedział, że życie w zgodzie z Bogiem nie oznacza odmawiania pacierza nieustannie, bo w końcu wpadniemy jak w jakąś mantrę i przestaniemy słyszeć to, co w ogóle odmawiamy i rozumieć to, co mówimy i do kogo to kierujemy. Więc no tak jak to takie banalne teraz kocham cię do drugiej osoby, może znaczyć wszystko, ale może nie znaczyć nic, więc myślę, że tutaj to jest wszystko codzienną pracą. Codziennie jakby odmawiamy modlitwę w tej codziennej pracy nad sobą, w pracy z innymi ludźmi, będąc dla nich dobrymi. Myślę, że tutaj raczej też w związku się to tak odnosi, że no niekoniecznie dla mnie przynajmniej oznacza to tylko i wyłącznie to, bo jednak żyjemy teraz coraz szybciej w jakimś takim pędzie. Oczywiście możemy się na to zgadzać bądź nie, ale no tak jest teraz, taki jest nasz świat i trudno w nim wykroić jakąś chwilę na refleksję, na kontemplację, ale dla chcącego oczywiście nic trudnego. Z tym, że no, codzienność niesie z sobą nieco inne zadania, wyzwania i tutaj myślę, że w ten sposób najbardziej.
Jeśli mogę tutaj wejść w słowo też, to ja bym to chciał bardzo mocno podkreślić, że troska o rozwój życia duchowego, religijnego jest fundamentem. Co jakby niekoniecznie sprowadza się do tego, że my musimy jakby stale, prawda, razem się modlić, co musimy zadbać o tę przestrzeń kontaktu z Bogiem. Bo inaczej życie zaczyna biec coraz szybciej, coraz bardziej powierzchownie. No tak niestety to się dzieje i to wymaga wysiłku. To wymaga wysiłku, żeby ta przestrzeń dla Pana Boga była.
A to przejawia się na przykład w niedzielnej Eucharystii?
Tutaj znowu można tą niedzielną Eucharystię przeżyć bardzo powierzchownie, czyli podejść do tego czysto no, z poczucia obowiązku, że muszę pójść, a mogę do tej Eucharystii się też przygotować, prawda? Czyli no, uświadomić sobie, po co idę, z kim się chcę spotkać. W jakim sensie też zadbać o no, samo przygotowanie do tej mszy świętej. To ma no, bardzo wielkie znaczenie dla naszego funkcjonowania. Prawda? Bo jeżeli ja, nie wiem, idę w pośpiechu, nie bardzo nawet wiem, po co tam idę. Na głowie mam setki spraw, które mam później zrobić, no, nawet w tą niedzielę. Trafię jeszcze na homilię, która mi za bardzo nie odpowiada. To jeszcze może być tak, że ta msza święta dokłada się do całego łańcuszka tych wszystkich rzeczy, które mnie zaczynają denerwować, z którymi sobie nie radzę, muszę jakoś wygospodarować czas. I to jest ogromnie niebezpieczne dla życia duchowego i dla relacji z Panem Bogiem.
Myślę, że na dwa kolejne filary, etykę małżeńską i odpowiedzialność, odpowiedzialne rodzicielstwo, znajdziemy chwilkę, myślę, że dłuższą nawet, po przerwie muzycznej.